Miło nam powitać Państwa w kolejnym programie interwencyjnym Po stronie prawdy, dzisiaj realizowanym z Warszawy. A witają się z Państwem
Adam Ślusarski,
Gabriela Schroeder.
Szanowni Państwo, co z naszymi pieniędzmi? O to pytają osoby, które utraciły swoje oszczędności, często oszczędności całego swojego życia lub również całych swoich rodzin. Otóż upadł SKOK Wołomin. W tym miejscu chcemy zadać pytanie, czy ponowny los może spotkać pozostałe kasy i inne również instytucje finansowe. Dzisiejszy program nie zgromadził zbyt wielu osób, a to dlatego, że w tej sprawie jest bardzo wiele informacji tajnych, przez poufne. Umoczeni są różni ludzie, o wielu rzeczach niektórzy boją się powiedzieć, inni nie są pewni, ale my postaramy się jak najwięcej tej prawdy w naszym dzisiejszym programie przedstawić. Zapraszam Państwa, warto zostać z nami. Rozmawiamy z panem Bartłomiejem Misiewiczem, sekretarzem zespołu parlamentarnego do spraw skutków oddziaływania działalności wojskowych służb informacyjnych WSI. Panie Bartłomieju, w tej sprawie dużo jest z takich informacji tajnych przez poufnych. Same osoby, które są poszkodowane, nie są pewne, na ile mogą o tych sprawach mówić. Bardzo wiele jest niejasności, no ale coraz więcej informacji powoli do społeczeństwa dociera. W tym momencie trwa w Sejmie również jedna z nadzwyczajnych podkomisji związana ze skokami i też część ludzi i osób nie może być na naszym programie. Jaka jest geneza tego stanu, tego, że ludzie utracili swoje oszczędności? Jak pan i parlamentarny zespół to widzi i na ile w tej sprawie maczają palce ludzie tak zwanych spec-służb?
Szczęść Boże, panie redaktorze, zespół parlamentarny przeprowadził posiedzenie zespołu, na którym wykazano, że w przypadku SKOK-u Wołomin mieliśmy do czynienia po prostu z zaangażowaniem mafii wojskowych służb informacyjnych, konkretnie kapitana Piotra Polaszczyka.
Czyli tych służb informacyjnych, które rozwiązał poseł Antoni Macierewicz i Prawo i Sprawiedliwość, w miejsce teraz jest z SKW.
Dokładnie tych służb. Geneza zaczyna się od tego, że jeden z członków Rady Nadzorczej SKOK-u Wołomin, pan Piotr Polaszczyk, pan kapitan Piotr Polaszczyk, który był oficerem obiektowym Wojskowych Służb Informacyjnych na WAT-ie, brał udział w zakładaniu Fundacji Procywili. Fundacja Procywili w swoim założeniu miała być kontynuatorem poprzedniej fundacji Bezpieczna Służba, a okazała się wyłącznie strukturą mafijną, której zadania polegały wyłącznie na praniu brudnych pieniędzy, na wyłudzaniu podatku VAT, na wyłudzaniu kredytów, na sprzedaży nawet towarów, które nigdy nie istniały. W konsekwencji działalności Fundacji Procywili Wojskowa Akademia Techniczna straciła ponad 400 milionów złotych, bank PKO BP stracił ponad 100 milionów złotych, a wszystko to było możliwe nie tylko dzięki temu, że WSI funkcjonowało w tej fundacji, także firmy, które z tą fundacją współpracowały. Na przykład Wojskowej Akademii Technicznej wynajęły w leasingu jacht, który nie nadawał się w ogóle do użytku.
Przepraszam, wejdę w słowo, a więc jeśli ucierpiały również takie instytucje jak bank, a więc ten program dotyczy nie tylko tych, którzy ulokowali depozyty w SKOK-u, ale również w innych instytucjach finansowych, w bankach spółdzielczych, w innych bankach komercyjnych, również może to dotyczyć.
Ucierpiała również Uczelnia Wyższa, Wojskowa Akademia Techniczna. To wszystko było możliwe dzięki jednemu z przyjaciół pana Polaszczyka, panu Tomaszowi Lisowi. Jest to człowiek, który był pracownikiem gabinetu ministra Hala, kiedy szefował mu wtedy dyrektor Bronisław Komorowski. Był także dyrektorem gabinetu pana ministra Bartoszewskiego.
Przepraszam, obecny pan prezydent?
Obecny pan prezydent, tak. Wtedy miał pod sobą podwładnego Tomasza Lisa, który następnie został ambasadorem na Cyprze. I to właśnie tam umożliwiał wyprowadzanie tych wszystkich pieniędzy panu Polaszczykowi na Cypr. W konsekwencji mówimy o wyprowadzeniu blisko 3 miliardów złotych. Warto też powiedzieć, że kiedy w 2000 roku Komenda Główna Policji prowadziła postępowanie przeciwko mafii pruszkowskiej, a pan Piotr Polaszczyk prał dla nich brudne pieniądze, i Bronisław Komorowski obejmował funkcję ministra obrony narodowej, z WSI wyszło oficjalne pismo do Komendy Głównej Policji o zaniechaniu jakichkolwiek działań w sprawie pana Piotra Polaszczyka. Stwierdzono, podano nieprawdę, że prowadzone są działania operacyjne WSI i prowadzi je właśnie pan Polaszczyk. WSI nie miało takich uprawnień wtedy, a Bronisław Komorowski, który nadzorował Ministerstwo Obrony Narodowej, musiał o takim piśmie wiedzieć. Wtedy właśnie rozbito mafię pruszkowską, no ale pana Piotra Polaszczyka pozostawiono na wolności.
Wrócimy do rozmowy. Rozmawialiśmy z panem Bartłomiejem Misiewiczem. Proszę państwa, ten temat dotyczy nie tylko osób, które lokują swoje pieniądze w skokach. Każdy z nas może utracić swoje oszczędności, tylko może się okazać, że to tylko kwestia czasu, czy upadnie nasza spółdzielnia, czy też nasz bank, a może instytucja, w której ubezpieczyliśmy dom, czy też inne oszczędności. No, czego możemy tutaj być pewni? Kolejne pytania, które będziemy zadawali. Ile ma z tym wszystkim wspólnego pan Duda, a więc obecny kandydat na prezydenta? Ile obecny pan prezydent, ile Prawo i Sprawiedliwość i pan Bierecki? Będziemy chcieli jak najwięcej przedstawić państwu tych informacji, aby zdjąć trochę odium tajności i tego niezrozumienia wokół tej sprawy. Naprawdę warto z nami zostać.
A z nami są również osoby poszkodowane w tym temacie, o którym rozmawiamy. Jest pani Lucyna i pan Krzysztof Nowakowscy. Proszę powiedzieć, czym państwo się kierowali, lokując swoje pieniądze w Skoku Wołomin?
To znaczy lokowaliśmy, ponieważ nie było żadnych ostrzeżeń. W ogóle wyniki finansowe Skok Wołomin były bardzo dobre, ogłaszane ogólnie było dostępne w internecie i w Skoku Wołomin było ogłaszane, że są bardzo dobre. Po prostu zyski były milionowe, nie było wykazywanych żadnych takich jakichś strat. Poza tym nie było, były te jakby potwierdzane przez biegłych rewidentów, przecież firmy takie dosyć znane, jedna chyba nawet takiego międzynarodowa, i nie było żadnych podejrzeń, że coś się dzieje źle, aż do ostatniej po prostu chwili to wszyscy poszkodowani jesteśmy po prostu zaskoczeni taką nagłą tym upadkiem i likwidacją tego Skoku Wołomina. Nikt sobie po prostu z poszkodowanych nie zdawał sprawy. Poza tym były zapewnienia w prasie i ogłoszenia później przez zarządcę komisarycznego, że nic się złego nie dzieje, że wszystko będzie prowadzone w dobrym kierunku, żeby to wszystko było jakby naprawione i doprowadzone do, żeby to wszystko było dobrze.
Czyli rozumiem, że w żaden sposób państwo nie byli informowani o tym, że są jakieś nieprawidłowości?
No w żaden sposób. Nawet przecież wcześniej, jak Kasa Krajowa miała nadzór i kontrolę tam przecież według tej starej ustawy do 27 października 2012 roku. Później jak weszła ta nowa ustawa, to w sumie przejął nadzór, Komisja Nadzoru Finansowego przejęła nadzór nad tym wszystkim. Dwie instytucje nadzorujące w państwie polskim, jedna przecież rządowa, no już większej jakby kompetencji do tego nie widzimy. Instytucja, która sprawuje nadzór nad wszystkimi bankami, nad wszystkimi instytucjami finansowymi, nie dawała żadnych ostrzeżeń po prostu. Nie widzieliśmy powodu, żeby te środki w jakiś sposób wycofywać. Byliśmy pewni, że te pieniążki, depozyty są dobrze ulokowane po prostu.
Jak obecnie przedstawia się państwa sytuacja, jakie kroki państwo poczynili, co może się jeszcze w tej sprawie waszym zdaniem dziać?
No tu podejmujemy różne kroki po prostu w celu odzyskania tych depozytów. No rozmawiamy, odbyły się rozmowy, dwa spotkania były w siedzibie Komisji Nadzoru Finansowego. Jedna była rozmowa nawet z Kasą Krajową. Próbujemy po prostu, rozmawiamy z posłami w Sejmie, próbujemy po prostu, żeby te pieniążki, po prostu depozyty odzyskać. Uważamy, że to pieniądze to są ciężko zarobione przez wszystkich ludzi, nieraz przez tam parę lat. No i uważamy, że zresztą jako deponenci jesteśmy jakby filarem finansowości całego instytucji finansowej w Polsce, banków, wszystkich. Trzeba wziąć pod uwagę, że instytucje finansowe w Polsce to nie tylko są kredytobiorcy, ludzie, którzy biorą kredyty, frankowcy, bo cały czas słyszymy o kredytach frankowych, złotowych. Trzeba pamiętać o ludzi, którzy składają te deponenty, pieniążki w bankach, i banki de facto operują naszymi pieniędzmi po prostu. Mają tam różne prowizje i to się dzięki temu utrzymuje. Jeżeli zostaną zlikwidowani deponenci, no to cały system finansowy po prostu w Polsce może paść.
Ile państwo mogą stracić?
No dosyć dużo.
Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, dzisiaj pytamy, gdzie podziały się nasze pieniądze, pieniądze tych ludzi, którzy złożyli je w Skoku Wołomin. Po stronie prawdy zostańcie państwo z nami, za chwilę powrócimy do tematu.
co z naszymi pieniędzmi, pytają osoby, które zostały poszkodowane. Jest to niemalże 800 osób. Na program przybyły tylko niektóre. Pan Michał Siatkowski. Panie Michale, pana mama straciła pieniądze, ale pan tę sprawę również śledził i proszę powiedzieć, jaka była atmosfera informacyjna wokół tego, co mogło się stać? Czy można powiedzieć, że ci, którzy te pieniądze ulokowali, mogli się czuć bezpiecznie?
No, osoby, które ulokowały te pieniądze, mogły się czuć bezpiecznie, gdyż w mediach i głównego nurtu, a także w mediach i w internecie, no raczej informacje o tym, że skok jest w złej kondycji finansowej, nie było w ogóle takich sygnałów, wręcz przeciwnie.
O konkretnym skoku Wołomin.
Tak, o konkretnym skoku Wołomin. Nie było żadnych przesłanek do tego, że skok jest w tak bardzo dramatycznej sytuacji. Wręcz informacje, które się ukazywały w internecie, były gdzieś spychane w otchłań tegoż internetu. No a telewizja w ogóle, główne telewizje nie podejmowały tego tematu. No a sytuacja jest poważna, gdyż to były jednak duże pieniądze skoku Wołomin ulokowane. A na dodatek wręcz były informacje takie pochlebne. Prezes skoku dostawał kolejne nagrody, skoków Wołomin oczywiście dostawał kolejne nagrody. Że tak powiem, ta instytucja budziła bardzo, bardzo, że tak powiem, duże zaufanie, tak? Duże zaufanie społeczne, co było za każdym razem podkreślane, a prezes i wiceprezes skoku był zapraszany na wszystkie gale jako, że tak powiem, osoba wręcz zasłużona, tak. Więc nie dziwię się, że ludzie po prostu podążają za ludźmi, którzy są jednak nagradzani i ufają im, znaczy są w stanie im zaufać bardzo szybko. No bo jak wiadomo, jak instytucją kieruje osoba, która jest nagradzana za swoją skuteczne zarządzanie, przedsiębiorczość, no to wtedy ludzie po prostu idą w stronę tej instytucji, no są gotowi powierzyć im swoje oszczędności. Tak mi się przynajmniej wydaje, że...
Dziękuję. Mówił pan Michał Siatkowski. Jest pani Elżbieta Siatkowska, mama. Proszę powiedzieć, dlaczego pani zdecydowała się ulokować swoje pieniądze i czy faktycznie pani jest osobą poszkodowaną? Czy pani naprawdę straciła dorobek swojego życia?
Tak, jestem osobą poszkodowaną. Zresztą jestem jedną z wielu poszkodowanych. To, że nasza grupa jest tutaj tak mała, to jest dlatego, że tych osób poszkodowanych jest dużo rozproszonych w Polsce. Między innymi jest cała grupa wrocławska, która, no wiadomo, nie mogła dojechać na nasz program. Duża grupa jest w okolicy Olsztyna, w ogóle na województwie warmińsko-mazurskim. Są to tereny odległe i ci ludzie, no nie mogli nas tu wesprzeć chociażby swoją obecnością. Jestem poszkodowana i jestem rozczarowana, dlatego że ja się czuję po prostu okradziona, dosłownie, tak to nazwijmy. Dlatego że instytucja finansowa, która, tak jak tu syn wcześniej wspomniał, była nagradzana, wychwalana, wyniki miała bardzo dobre, myśmy jej ufali po prostu, myśmy te pieniądze złożyli, dlatego że myśmy tej instytucji ufali i raptem co, w kilka dni ktoś tą instytucję finansową likwiduje. Jak można taką dużą instytucję zlikwidować w ciągu kilku dni? Ja to odczuwam jako taki, w cudzysłowie, skok na skok. Efektem tego jest, że stracił może i bankowy fundusz gwarancyjny, ale my żeśmy też stracili dorobek życia jako deponariusze. Czy nie było naprawdę jakichś działań naprawczych? Na pewno były, tylko ani Krajowa Rada nie chciała wesprzeć.
Kasa Krajowa
nie chciała wesprzeć. Nie wiem, jakie miała powody ku temu, bo ja uważam, że jest to instytucja, która powinna zadbać chociażby o nas, jako o członków skoku, bo proszę Państwa, każdy, kto lokował pieniądze w skoku, musiał być członkiem skoku i jeszcze musiał tam płacić płacić składki. Także Kasa Krajowa powinna się poczuwać do tego chociażby, żeby nas bronić, żeby nas wesprzeć. A oni nas mieli po prostu w nosie. Odwrócili się od nas i wszystkie apele, które myśmy kierowali do tejże kasy, zostały odrzucane bumerangiem. Twierdzili, że po prostu straciliśmy te pieniądze w imię prawa. Prawda?
Czyli jak było wszystko w porządku, to była Kasa Krajowa SKOK. Jak jest nie w porządku, to jest tylko Kasa Krajowa.
To jest tylko Kasa Krajowa. Drodzy Państwo, jak w państwie prawa można po prostu ukraść ludziom pieniądze, mówiąc, że jest wszystko w porządku, że to jest w imię prawa? Jak można?
Dziękuję. Mówiła pani Elżbieta Siatkowska. Proszę Państwa, pomimo wielu obowiązków w Sejmie przybył do nas pan poseł Bartosz Kownacki. Panie pośle, pan tą sprawę dość mocno monitoruje i zna pan tę sprawę również od podszewki. Proszę powiedzieć, na jakie ważne elementy tej sprawy pan zwróciłby uwagę?
Dzień dobry, witam wszystkich państwa. Rzeczywiście to jest tak, że my tą sprawę monitorujemy, ale tak naprawdę zajęliśmy się ją już kilka lat temu. Tak naprawdę w 2005-2006 roku jest źródło tego, co wydarzyło się później w SKOK-u Wołomin. Otóż ja, będąc członkiem, najpierw doradcą, a później członkiem komisji weryfikacyjnej, badałem sprawy powiązań wojskowych służb informacyjnych z różnego rodzaju nieprawidłowościami finansowymi. I wówczas natrafiliśmy na osobę pana Piotra P., który był już wtedy sprawdzany jako osoba podejrzana o wyprowadzenie setek milionów złotych z fundacji ProCivili. Znaczy nie tylko on, ale to pewna grupa funkcjonariuszy wojskowych służb informacyjnych i osób podających się za funkcjonariuszy wojskowych służb informacyjnych doprowadziło do gigantycznych strat na szkodę osób fizycznych, na szkodę banku Pekao S.A. i na szkodę Wojskowej Akademii Technicznej. I metoda działania wówczas tych osób polegała na tym, że przez lewe faktury, lewe kontrakty czy nieistniejące produkty wyciągano pieniądze z kredytów lub z instytucji państwowych. Takim przykładem tego może być zdezelowany jacht, który nie miał żadnej wartości, a wobec którego udzielano leasingu na dziesiątki milionów złotych, czy tak zwany jad pszczeli. To jest substancja, która jest wykorzystywana w przemyśle, ale naprawdę w minimalnej ilości. Ilość, którą deklarowała Fundacja ProCivili, była taka, że pozwoliłaby potrzeby całej ludzkości zapewnić na kilka czy kilkanaście lat i pod ten rzekomy jad pszczeli udzielano kredytów. Innym jeszcze przykładem może być dyskietka z programem komputerowym, której nikt nigdy nie był w stanie zweryfikować, bo nikt nie miał kodów do tej dyskietki i tą dyskietką spółki między sobą obracały, wyłudzając setki milionów złotych, również podatku VAT od Skarbu Państwa. I wówczas my namierzyliśmy tą osobę, namierzyliśmy funkcjonariuszy wojskowych służb informacyjnych i opisaliśmy cały proceder w raporcie z weryfikacji wojskowych służb informacyjnych. I to powinno zamknąć sprawę. To znaczy w tym momencie prokuratura powinna wzmożyć swoje działania, powinno być postępowanie względem tych osób. Przypomnę, że jego bardzo długo nie było i postępowanie względem pana Piotra P. nie było wynikiem działania czy to WSI, czy nawet działania komisji weryfikacyjnej, bo prokuratura tym się nie chciała zajmować, tylko wynikiem doniesień osób fizycznych i prawnych, które zostały pokrzywdzone tym procederem. Postępowanie trwało, jeżeli można, postępowanie trwało do 2014 roku. Dopiero w 2014 roku skierowano akt oskarżenia przeciwko panu Piotrowi P., a komisja weryfikacyjna działała w 2007 roku, wtedy opublikowano raport. A sam proceder miał miejsce w 2000 roku, czyli 14-15 lat przed tym, jak skierowano akt oskarżenia. No, gdyby potraktować poważnie to, co robiła komisja weryfikacyjna, to pan Piotr P. nie znalazłby się na przełomie 2009 i 2010 roku w SKOK-u Wołomin. Gdyby tylko i wyłącznie instytucje państwa polskiego, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urząd Skarbowy, Komisja Nadzoru Finansowego, gdyby te instytucje poważnie traktowały to, co robiła komisja weryfikacyjna Antoniego Macierewicza, nie zajmowały się atakami na tą komisję, tylko spojrzały, że teraz w innej instytucji finansowej, w której ludzie mają złożyli setki milionów swoich oszczędności. Pojawia się osoba podejrzana i przewijająca się w śledztwie jako osoba podejrzana o defraudację milionów złotych, no to to wystarczyło tylko i wyłącznie zastanowić się, dlaczego ona tam jest, jakie operacje podejmuje, czy to są operacje legalne, być może one są nielegalne, ale bardzo szybko Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy Policja, czy Urząd Skarbowy zweryfikowałby, że ten SKOK Wołomin to jest jedna wielka wydmuszka. Wystarczyło tylko i wyłącznie zastanowić się, dlaczego pan Piotr P. i inne osoby związane no bo my wymieniliśmy wtedy kilkanaście osób związanych z wojskowymi służbami informacyjnymi. Dlaczego one nagle znajdują się w innej instytucji finansowej, prowadzą tam swoją działalność i czy ona jest na pewno legalna? No to wydaje się, że takie instytucje jak Policja czy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, które mają dbać o podstawowe interesy finansowe również swoich obywateli, mają zagwarantować te interesy finansowe, bo obywatel nie musi znać raportu z weryfikacji wojskowych służb informacyjnych. On nie musi kojarzyć pana Piotra P. tego z raportu, z tym panem Piotrem P., który jest członkiem Rady Nadzorczej SKOK-u Wołomin, ale Komisja Nadzoru Finansowego, ale Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, one od razu mają taką możliwość, bo mają odpowiednie instrumenty również prawne, mają odpowiednie oprzyrządowanie. Ich obowiązkiem z urzędu jest później takie osoby monitorować. No jeżeli ktoś jest... Przykład troszeczkę z innej natury, ale jeżeli mówimy o panu Trynkiewiczu, prawda, który został oskarżony za bardzo poważne przestępstwa i po 25 latach wychodzi na wolność, to słusznie państwo później go monitoruje i ponownie wsadza do więzienia, żeby nie popełnił innych przestępstw. Jeżeli mamy teraz do czynienia z przestępcą, osobą podejrzaną o bardzo poważne nieprawidłowości finansowe, to jeżeli ona się pojawia w innej instytucji finansowej, to obowiązkiem instytucji państwa polskiego, nie obywateli, tylko instytucji państwa polskiego, jest weryfikowanie takiej osoby i natychmiastowe jej sprawdzenie. Jeżeli do tego nie doszło, to moim zdaniem ci wszyscy, którzy stracili swoje pieniądze, mają pełne prawo żądać od państwa polskiego wytłumaczenia się, odszkodowania za to, że poszczególne instytucje dopuściły, że ta osoba mogła przez kilkanaście lat grasować na terenie państwa polskiego, grasować w instytucjach finansowych i oszukiwać uczciwych ludzi. No, to jest rzecz bez precedensu i tutaj niezależnie od tego procederu przestępczego, to poszczególni funkcjonariusze państwa powinni po prostu usłyszeć zarzuty i powinni się grubo tłumaczyć dlaczego przez tyle lat do tej sytuacji dopuszczali.
A teraz słyszymy, że pan poseł Antoni Macierewicz podpalił Polskę, bo oto stworzył raport, no tylko, że gdyby ktoś posłuchał tego raportu, no to ludzie nie byliby pokrzywdzeni i tego programu by dzisiaj też nie musiało być. Panie pośle, proszę powiedzieć, co to za fundacja Procywili jest? Jak ona się wpisuje w to wszystko? Kto tę fundację tworzy? Co to za jakiś dziwny twór, który przejawia się w tej całej sprawie SKOK-u Wołomin?
To była właśnie fundacja założona w połowie lat 90., którą bardzo szybko zainteresowali się i tak naprawdę wykorzystywali żołnierze wojskowych służb informacyjnych właśnie do tego rodzaju procederu, tak by było sprawdzeniem bojem, w jaki sposób można oszukać państwo polskie, czy w jaki sposób można oszukać poszczególne instytucje. Ja mówiłem tutaj o tym, że chociażby Bank PKS został narażony na straty, ale tam dochodziło również do ofiar śmiertelnych, dlatego że jeden z dyrektorów oddziału, który udzielał kredytów, zginął w wypadku samochodowym w niewyjaśnionych okolicznościach. Drugi dyrektor tego oddziału, który udzielał kredytów Fundacji Procywili, sam postrzelił się w brzuch. No to już może budzić nawet zainteresowanie, jak to mogło się stać, no, że ktoś dokonuje, samoistnie postrzela się w brzuch. To może budzić wątpliwości, czy rzeczywiście było to działanie tej osoby, czy nie działanie osób trzecich. Ta fundacja naradziła na straty, tak jak powiedziałem, około 500 milionów złotych. Tak szacujemy. To jest ta wielkość, o której wiemy. I jest jeszcze jedna rzecz bardzo istotna. Ta fundacja była powiązana z mafią pruszkowską. Mafia pruszkowska tam prała brudne pieniądze. Mafia pruszkowska korzystała ze sprzętu, na przykład z samochodów należących do Fundacji Procywili i tu się pojawia osoba pana prezydenta Komorowskiego, dlatego że w czasie, kiedy był on ministrem obrony narodowej, szef podległych mu wojskowych służb informacyjnych skierował do Agencji do Centralnego Biura Śledczego notatkę, w której żądał, aby nie inwigilowano, nie zajmowano się w ramach rozpracowania Pruszkowa, nie zajmowano się Fundacją Procywili. Ja przypomnę, że w 2001 roku rozpracowywano mafię pruszkowską. Wtedy był szereg aresztowań tych ludzi. Oni trafili na długie lata do więzienia. Teraz już powoli z tego więzienia wychodzą. A pan Piotr P. i osoby z nim związane, które współuczestniczyły w tym szeroko rozumianym procederze mafii pruszkowskiej, dzisiaj dopiero usłyszały zarzuty, dopiero skierowano akt oskarżenia do sądu. Jak to się stało, że przez 15 lat prokuratura w tej sprawie nie była tak nieskuteczna? Jak to się stało, że pan Piotr P. nie trafił, nie usłyszał zarzutów i nie miał aktu oskarżenia w 2007 czy 2008 roku? Przecież do tej sytuacji tutaj by wówczas nie doszło. To jest również tłumaczenie się prokuratury. Co ona przez tyle lat robiła? Że ten człowiek mógł sobie spokojnie funkcjonować i okradać poszczególne inne osoby.
Panie pośle, zdając sobie sprawę z tego, że pan musi nas szybko opuścić, ważne obowiązki, takie panuje przekonanie, lub też w sumie jest takie utwierdzane, że oto żołnierze WSC, pracownicy naszych tajnych służb, które zostały rozwiązane przez rząd Jarosława Kaczyńskiego, że oto zwolniono fachowców, że oto zwolniono ludzi patriotów, że jacyś młokosi się dorwali teraz do tajnych służb. No jak w kontekście tego, o czym pan mówi, traktować tych bardzo zasłużonych ludzi dla naszej ojczyzny, którzy tak też pracowali, a teraz się mówi, że to są już tylko ubecy, ubole i bardzo źli ludzie. No i jak to jest możliwe, że tylu ludzi zostało wprowadzonych w błąd, nagrody dla prezesów, konferencje, zapewnienie o tym, że to wszystko jest bezpieczne. No i w naszym państwie nie znalazły się żadne podmioty, które by to namierzyły, ujawniły, winnych schwytały.
Rzeczywiście w ogóle o roli wojskowych służb informacyjnych na pewno byśmy mogli inny program zrobić, natomiast państwo sami możecie ocenić. To byli tacy fachowcy, że część z nich, tych żołnierzy wojskowych służb informacyjnych, dopuszczała się procederu wyprowadzania, wytransferowywania i oszukiwania ludzi z ogromnych pieniędzy, a druga część nieudolnie, bo przez 15 lat, efekt mamy dopiero po 15 latach, ścigała tychże przestępców. To świadczy, jak nieskuteczna była to służba, ale tu jest głębszy problem, dlatego że gdyby w 2007 roku potraktowano raport z weryfikacji WSI poważnie, gdyby Platforma Obywatelska nie robiła tego, co robi w Polsce od 8 lat, czyli okładała przeciwnika politycznego i koncentrowała się na tym, w jaki sposób zantagonizować ludzi, w jaki sposób podzielić ludzi, tylko zajęłaby się, że tym być może to posłowie opozycji, być może to komisja weryfikacyjna złożona z ludzi, być może nie Platformy Obywatelskiej, ale wykonali kawałek dobrej pracy i gdyby instytucje państwa, które już wtedy były kontrolowane przez Platformę Obywatelską, pochyliły się nad tym raportem, nie zajmowały się dezawuowaniem członków komisji weryfikacyjnej, nie zajmowały się ich śledzeniem, bo przecież były prowokacje względem komisji weryfikacyjnej robione, tylko wykorzystywały te dokumenty w służbie państwu, w interesie państwa polskiego. Nie zajmowały się rozgrywaniem skoku w walce między Prawem i Sprawiedliwością a Platformą Obywatelską, bo przecież dzisiaj Platforma Obywatelska próbuje użyć tej sprawy do kampanii prezydenckiej, tylko pochyliły się nad tym sprawą, gdyby Platforma Obywatelska pochyliła się nad obywatelami, którzy tam stracili pieniądze, to myślę, że tej sprawy by nie doszło. Mamy w Polsce do 8 lat gangrenę, która polega na tym, że jedynym sposobem na życie i funkcjonowanie Platformy Obywatelskiej jest okładanie swojego przeciwnika politycznego, nie zajmowanie się sprawami państwa, nie pilnowaniem tego, za co powinni być politycy partii rządzącej odpowiedzialni, tylko straszeniem ludzi Prawem i Sprawiedliwością. No z tego straszenia doszło do dramatu, doszło do straty miliardów złotych, za które ci ludzie z Platformy Obywatelskiej po prostu odpowiadają. My przecież nie robiliśmy tego po to, żeby zaatakować Platformę Obywatelską, bo tam praktycznie te wątki były na marginesie. Co więcej, z biegiem czasu, po tych kilku latach okazało się, że to komisja weryfikacyjna miała rację.
Dziękuję. Mówił pan poseł Bartosz Kownacki. Proszę państwa, bardzo wielu rzeczy dowiedzieliśmy się o tym, w jakim klimacie ulokowali swoje pieniądze zwykli Polacy, nasi rodacy. Każdy z państwa mógł na to się nabrać i te pieniądze tam również ulokować. Warto się w tym momencie zastanowić nad tym, czy tych ludzi posądzać o to, że o to się chcieli bardzo wzbogacić w nieuczciwy sposób. Po prostu ulokowali swoje pieniądze. I jak na razie je stracili. Zostańcie państwo z nami.
A my powracamy w tym momencie do rozmowy z osobami poszkodowanymi. Kolejną osobą poszkodowaną w sprawie skoku Wołomin jest pan Włodzimierz Kula. Pan Włodzimierz jest emerytem. Panie Włodzimierzu, co sprawiło, że pan zdecydował się, aby swoje pieniądze ulokować w skoku Wołomin?
Dzień dobry państwu. Proszę państwa, my z żoną jesteśmy na emeryturze i wybraliśmy ten skok Wołomin, bo mieszkamy obok właśnie placówki, który w Piasecznie jest. I w tym skoku w Wołominie były do tej pory, do czerwca ubiegłego roku, były same superlatywy. I myśmy tam pieniądze trzymali, cały dorobek naszego życia i w końcu zostaliśmy okradzeni, nie mamy nic i musimy zaczynać wszystko od nowa. I jak ja się mam wytłumaczyć swoim dzieciakom, co ja zrobiłem z tymi pieniędzmi, jak ja ich nie mam i nie wiem, czy je odzyskam w ogóle. To jest po prostu granda w biały dzień, żeby tak zostawić ludzi, którzy tak zaufali i wierzyli. Wszystko się działo w dobrej wierze, wszystko okej. Okay. Czytało się prasę tą wołomińską, wszystko było jak najlepiej. Okazuje się miesiąc i koniec. I już zaczęło się pieniędzy nie ma do tej pory i nie wiadomo, co będzie dalej. I jesteśmy rozczarowani. Żona aż się rozchorowa, jak się dowiedziała dzisiaj, że mam tu przyjechać. To takie się ciśnienie podniosło, że mówi, jedź sam, bo ja będę w domu. I została sama, a ja przyjechałem tu powiedzieć swoje żale, no bo to się nie da opowiedzieć. No, to jest, ja zostałem już podszkodowany na grubą kasę ponad 100 tysięcy złotych. Zabrano mi tak bez prawie 150 tysięcy złotych. Proszę Państwa, jestem w tej chwili bez niczego. Nie mam nic.
Czyli rozumiem, że tak jak Pana przedmówcy, osoby poszkodowane, w żaden sposób nie był Pan informowany o tym, że jakieś nieprawidłowości mogą dziać się w Skoku Wołomin.
Proszę Pani, to było wręcz niesłychane. Myśmy się dowiedzieli tydzień, dopiero ktoś przyjechał do mnie i powiedział, słuchaj, coś się dzieje w Wołominie. Ja nie wiedziałem. Ja byłem tam jeszcze, bo co miesiąc brałem pieniądze, dodatek do emerytury, bo z tych pieniędzy, które tam miałem na koncie, to miałem dodatek do emerytury co miesiąc i brałem. I proszę Państwa, byłem tam i nic tam nie było. Wziąłem ten dodatek, a za chwilę, za dwa tygodnie po prostu już drugiego, co mi wpłynęła pieniądze, wpłynęła emerytura, już jej nie odzyskałem. Emerytura wpłynęła też do kasy tam, do Skoku Wołomin, bo miałem wszystkie pieniądze tam zgromadzone. I moja emerytura, i mojej żony emerytura została już nieodebrana.
A jak się teraz obecnie przedstawia Państwa sytuacja? Jakieś działania Państwo podejmują?
Proszę Pani, pisaliśmy do Skoku Krajowego, pisaliśmy do Skoku Wołomin. Wszędzie nas odsyłają, że oni są po prostu Bankowy Fundusz Gwarancyjny, za to jest odpowiedzialny, a nie Skok Krajowy. I tu się urywa wszystko. I zostaliśmy na lodzie, prawda?
Pana zdaniem, jak pan patrzy już tak z perspektywy, można było tego uniknąć?
Z perspektywy, gdybym wiedział wcześniej coś takiego, to bym uniknął tego, to bym wyprowadził się stamtąd i tych pieniędzy bym stamtąd zabrał i zaniósłbym to gdzieś do drugiego banku. Ale ja tam byłem, się czułem najlepiej. Ja byłem tam członkiem, miałem 25 akcji kupione tam, prawda? I tam cały czas byliśmy z żoną i wszystko było okej. Nic się nie spodziewaliśmy, że coś takiego będzie.
Dziękuję bardzo, Szanowni Państwo. Jak słyszymy, historie osób poszkodowanych są prawie takie same. Nikt z nich nie spodziewał się, że coś nieprawidłowego może dziać się w Skoku Wołomin. Po stronie prawdy zostańcie Państwo z nami. Za chwilę powrócimy do tematu.
Proszę Państwa, jak to jest, że jeśli na naszym koncie znajdą się większe pieniądze, to Urząd Skarbowy pyta się, a skąd macie te pieniądze, a w przypadku takich nieprawidłowości, kto ma to kontrolować? Komisja Nadzoru Finansowego to jedna z tych instytucji, która powinna czuwać nad tym, czy środki ulokowane w bankach, czy one są po prostu bezpieczne. Pan poseł Henryk Kowalczyk, panie pośle, Komisja Nadzoru Finansowego, może powiedzmy w tym momencie o tym organie konstytucyjnym.
No tak, to jest komisja, która jest powołana do kontroli instytucji finansowych, między innymi do kontroli skoków. I wiedzę o sytuacji w Skok Wołomin Komisja Nadzoru Finansowego powzięła na dwa lata przed upadłością tego Skoku Wołomin.
Czyli tak ważna instytucja dwa lata wiedziała, że już coś jest nie tak.
Tak, dwa lata wcześniej wiedziała, że coś jest nie tak. Mało tego. A ludzie nie wiedzieli. Mało tego, nawet w tym okresie, kiedy Komisja Nadzoru Finansowego wiedziała, co się tam dzieje, przecież trwała bardzo agresywna kampania reklamowa Skoku Wołomin. Jeszcze w tym momencie ogromne pieniądze wpłynęły depozytariuszy do Skoku Wołomin, którzy nieświadomi sytuacji wpłacali tam te pieniądze. Natomiast oczywiście tam zorganizowana grupa przestępcza, tak to trzeba nazwać, działająca i zarządzająca Skokiem Wołomin, te pieniądze wyprowadzała. I tutaj pytanie ogromne do przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, działacza Platformy Obywatelskiej, przypomnę, zastępca pani prezydent Gronkiewicz-Waltz, ówczesny, obecnie funkcjonujący jako, mówiący, że apolityczny działacz, czy tam przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, pozwalał na to, aby przez te kilkanaście miesięcy ludzie wpłacali, mając pełną świadomość tego, że sytuacji Skoku Wołomin, że jest to wydmuszka, że jest tam grupa przestępcza, która wyprowadza te pieniądze. A więc tutaj ogromna negatywna rola Komisji Nadzoru Finansowego. Natomiast ostatnie upublicznienie i za dwa tygodnie ogłoszenie upadłości tego Skoku Wołomin polegało tylko na tym, że wpisuje się pan przewodniczący Jakubiak w kampanię wyborczą. No bo jaki cel miało pisanie publicznego listu do pani premier, do NIK-u i tak dalej? Przecież Komisja Nadzoru Finansowego jest od tego, żeby działać, wprowadzić komisarza, zabezpieczyć
zabezpieczyć pieniądze, które już są, ewentualnie zabezpieczyć przed dalszymi stratami. Natomiast z jednej strony pozwalała na prowadzenie, czyli na zaciąganie kolejnych zobowiązań, na zwiększanie kolejnych strat, a później z drugiej strony takie działania polityczne. Więc przez te działania polityczne oczywiście niczego nie rozwiążemy, wręcz odwrotnie, doprowadza się ludzi do bankructwa, dlatego że ci, co ponieśli straty, wpłacali te pieniądze już w okresie niebezpiecznym dla skoku Wołomin. Ale ja chciałbym podkreślić drugą rzecz, ponieważ też bardzo często przewija się w mediach taka opinia, że to w skokach jest niebezpiecznie trzymać pieniądze. Więc ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, że skoki, które tak nazywamy jednym słowem, to są samodzielne jednostki finansowe. I skok Wołomin to jest jedna instytucja finansowa, jeden bank, inny skok w innym miejscu funkcjonujący znakomicie. A więc nie chodzi o to, żeby akurat, myślę, że może niektórym o to chodzi, konkurencji, na przykład zagranicznych banków, żeby całkowicie zniszczyć ideę skoków, żeby skompromitować wszystkie skoki. Natomiast ja zwracam uwagę na jedną rzecz. Odróżniajmy skok Wołomin, gdzie działała zorganizowana grupa przestępcza, świadomie doprowadzając do upadłości, wyprowadzając pieniądze, od innych skoków, które funkcjonują dobrze, bo tam jest dobry zarząd, uczciwy i te pieniądze są całkowicie bezpieczne. A więc to są te dwie różne rzeczy, na co warto zwrócić uwagę, żeby nie było sytuacji takiej, że oto przykładem skoku Wołomin, rzeczywiście fatalnym przykładem skoku Wołomin, doprowadzimy do upadłości czy do dyskredytowania, do kompromitacji pozostałe skoki, które funkcjonują, kilkadziesiąt skoków funkcjonuje dobrze, ludzie tam trzymają pieniądze bezpieczne. Natomiast skok Wołomin rzeczywiście poprzez działanie zorganizowanej grupy przestępczej spowodował to, że ludzie ponieśli ogromne straty i w tej chwili pewnie jeszcze Bankowy Fundusz Gwarancyjny będzie próbował odzyskiwać utracone kredyty, które tam padły, bo część została wypłacona depozytariuszom, część jeszcze nie, ale nadziei wielkich na to, że odzyska, jeśli to było świadomie wyprowadzane, pewnie dużych nie ma, ale może jeszcze część zostanie jakoś tam odzyskana.
Panie pośle, panie z posłem Prawa i Sprawiedliwości, i słyszy się o tym, że to całej sytuacji winny jest właśnie PiS, bo to PiS nie chciał tego, aby objąć skoki nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Dwa lata działał ten nadzór, i nic nie robił, ale proszę powiedzieć, na ile tu jest winna wasza partia, bo takie są tutaj opinie nawet od osób, które te pieniądze straciły. Nie wszyscy się orientują w tym, co tutaj ma miejsce.
Więc jeśli chodzi o nadzór finansowy nad skokami, to Prawo i Sprawiedliwość nie sprzeciwiało się temu nadzorowi. Natomiast mówienie o tym, że na przykład prezydent świętej pamięci Lech Kaczyński skierował ustawę o skokach do Trybunału Konstytucyjnego i podpieranie się tym, że byliśmy przeciwko nadzorowi, jest całkowicie nieprawdą. Trybunał Konstytucyjny rzeczywiście wskazał złe przepisy w tej ustawie. Zresztą Bronisław Komorowski, następca Lecha Kaczyńskiego, również nie wycofał tej ustawy z Trybunału Konstytucyjnego, bo ta ustawa była przygotowana fatalnie. Te błędy zostały wykazane. Trybunał Konstytucyjny to wykazał. To właśnie Platforma Obywatelska, przygotowując ustawę o nadzorze nad skokami, narobiła dużo błędów. Jeśli ta ustawa byłaby przygotowana dobrze, to ten nadzór funkcjonowałby dobrze. Prawo i Sprawiedliwość od 8 lat nie ma większości w Sejmie, a więc co może zrobić tak naprawdę? Więc nie dajmy się zwariować. My możemy sobie mówić, ale nie mamy siły blokowania, więc tak naprawdę większość głosów należy po stronie koalicji rządzącej. To ona odpowiada. Przygotowali fatalną ustawę. Trybunał Konstytucyjny ją uchylił, podzielił zastrzeżenia prezydenta i Kaczyńskiego, i prezydenta Komorowskiego również. Ustawa została później poprawiona, też niezbyt jeszcze dokładnie, ale już funkcjonująca. Więc tak naprawdę ta odpowiedzialność jest po stronie tych, którzy mają większość w Sejmie, bo oni decydują.
Dziękuję, mówił pan poseł Henryk Kowalczyk. Przejdę do rozmowy z panią poseł Marią Zubą. Pani poseł jest z Komisji Finansów i pracuje w podkomisji, która ma zbadać ustawę o skokach. Proszę powiedzieć, ustawę kto przygotował?
Szanowni Państwo, to jest nadzwyczajna podkomisja. Jeszcze w takiej podkomisji nie było w historii Sejmu, ponieważ zawsze podkomisje są powoływane, żeby pracować nad konkretną ustawą. Natomiast my mamy za zadanie pracować i badać realizację ustawy o skokach. W tym momencie trudno się odnieść do tego właśnie prawnego rozwiązania. Ponadto przewodniczący tej podkomisji, pan poseł Święcicki, nie określił zakresu, nie zezwolił mimo naszych wniosków, żeby określić zakres pracy tej komisji, program pracy komisji, plan pracy komisji, no i przede wszystkim tryb postępowania. W efekcie mamy w tej chwili sytuację taką, że od 19 marca pracujemy, a tak naprawdę błądzimy wśród tych skoków, w których przedstawicieli zaprasza sam pan przewodniczący. Natomiast dwukrotnie występowaliśmy z wnioskiem, żeby mieć możliwość porozmawiania z przedstawicielami zarządu i z ludźmi odpowiedzialnymi za sytuację w skokach Wołomin, w skoku Wołomin. I co się okazuje, że na pierwsze posiedzenie w ostatniej chwili nas poinformowano, że po rozmowach z przedstawicielami ustalono, że trzeba wprowadzić tryb niejawny. Więc w tym momencie prosiliśmy o przegłosowanie. Oczywiście jako opozycja przegraliśmy to głosowanie i kiedy już na następny raz mieliśmy się spotkać i z tymi przedstawicielami już w trybie niejawnym, wówczas dowiedzieliśmy się od pana przewodniczącego, że eksperci prawni stwierdzili, że zupełnie nie wchodzi w rachubę z uwagi na tajność spraw, a dzień wcześniej prokuratura gdańska objęła już postępowaniem właśnie sądowym sprawy skoku Wołomin. Tak wygląda sytuacja.
Czyli znowuż tajne przez poufne, ale nie do końca.
Tajne i my mówimy, jeżeli mamy wyjaśnić, jeżeli mamy społeczeństwu powiedzieć, jak wygląda prawda, to dlaczego wprowadzamy tutaj tryb niejawny? Natomiast chcę zwrócić uwagę Państwa jeszcze na jedną sytuację, że w 2008 roku pan prezydent, profesor Lech Kaczyński, wyszedł z propozycją ustawy, która wprowadzałaby regulacje umożliwiające Komisji Nadzoru Finansowego prowadzenie nadzoru nad skokami. I wówczas w pierwszym już czytaniu Platforma Obywatelska odrzuciła ten projekt. Dziś tłumaczą to tym, że dlatego oni odrzucili, ponieważ kontrolę nad skokami, jeżeli by taka kontrola była potrzebna, to realizowałaby Kasa Krajowa. Tłumaczymy to w ten sposób, że jeżeli rzeczywiście jakieś zapisy w tym projekcie były nieprecyzyjne, to wówczas w toku postępowania legislacyjnego mielibyśmy szansę to zweryfikować i tak prawo ustawić, żeby już w 2008 roku skoki były pod nadzorem KNF-u. Tymczasem jest tak, że kiedy w pospiesznym trybie przyjęta ustawa przez Platformę weszła, 72 usterki zgłosił do Trybunału Konstytucyjnego profesor prezydent Lech Kaczyński i później prezydent Komorowski wycofał, zostawił tylko dwie, ale i do tych dwóch Trybunał Konstytucyjny właśnie ustosunkował się i jak się ustosunkował? Negatywnie, szanowni państwo. Dlaczego wobec tego pan prezydent Komorowski nie pozwolił, żeby do wszystkich tych zapisów wskazanych jako błędne przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego nie pozwolił na to, żeby się odniósł Trybunał Konstytucyjny? I jeszcze jedna sprawa, o czym powinniśmy, szanowni państwo, wiedzieć. W jednej z instytucji właśnie która powstała w obrębie skoku Wołomin, pracuje, jest zatrudniony, był zatrudniony syn Bronisława Komorowskiego. To też wskazuje na to, że te powiązania są naprawdę bardzo pod wielkim znakiem zapytania i niejasne.
Dziękuję, mówiła pani poseł Maria Zuba. Proszę państwa, powoli nasz program dobiega końca, ale to jeszcze nie wszystko. Zostańcie państwo z nami.
Pan Marcin Karliński to kolejna osoba poszkodowana, jeżeli chodzi o Skok Wołomin. Jak przedstawia się dzisiaj pana sytuacja? Co dla pana oznacza to, co stało się w Skoku Wołomin?
Myślę, że tutaj podnoszenie kwestii, że jakieś osoby pojedyncze straciły większe pieniądze w Skoku Wołomin, jest troszeczkę, powiedziałbym, średnio społeczne. Ja bym podszedł do tego tematu troszkę inaczej. Wyparowało z polskiego systemu bankowego 3 miliardy złotych, systemu pod kontrolą KNF. To nie jest tak, że zapłacą za to tylko tych kilkaset, 780 osób, które straciły pieniążki w Skoku Wołomin, ale zapłaci na to generalnie klient polskiego systemu bankowego, czyli te blisko 3 miliardy złotych, to znaczy, że z tych 5 milionów kont, które tak podejrzewam Polacy mają w bankach, z każdego z tych kont de facto wyparuje około 600 złotych. Więc chciałbym uświadomić skalę problemu. Takiego przekrętu jeszcze nie było w polskiej bankowości. Tyle musi zapłacić to iluzoryczne BFG, ale BFG nie działa na Marsie. BFG bierze pieniądze ze składek banków, a te pieniądze pochodzą z kont klientów, z ich kredytów, z po prostu z mniejszej rentowności ich rachunków. No więc wydaje mi się, że sprawa jest naprawdę społecznie pilna i to nie chodzi o jakieś tam paręset osób, które straciły tych bogatych pieniądze w Skoku Wołomin, ale o generalnie bardzo dużą grupę klientów polskiego systemu bankowego. Jedna jest jeszcze sprawa istotna, że chciałbym uświadomić państwu, że Komisja Nadzoru Finansowego cały czas trzymała nadzór nad Skokiem, jak i nad każdym innym bankiem. Natomiast tłumaczenie w tej chwili KNF-u jest tego typu, że oni owszem, dwa lata przed upadłością wiedzieli już, że tam jest źle i chcieliby wprowadzić komisarza. Natomiast wprowadzenie komisarza zajęło im blisko dwa lata. Czym się tłumaczy pan Jakubiak? Tłumaczy się mianowicie tym, że on musiał postępować według, procedować sprawy wprowadzenia komisarza według kodeksu postępowania administracyjnego, czyli odwołania, procesy sądowe i tak dalej. Więc chciałbym uświadomić państwu, że to oznacza po prostu, że nie ma de facto nadzoru finansowego i nad Skokiem, i nad jakimkolwiek bankiem, ponieważ jeżeli wprowadzenie komisarza, czyli de facto zlikwidowanie jakiegoś przestępczego procederu trwa dwa lata, to znaczy, że nie ma nadzoru finansowego, bo przez te dwa lata można zrobić wszystko, tak jak to zostało zrobione w przypadku Skoku Wołomin. I myślę, że jest to bardzo dobry punkt, żeby punkt upadłość tego skoku, żeby obnażyć, jak działa nadzór finansowy w Polsce. Otóż jego nie ma de facto. Chciałbym to państwu uświadomić i jeżeli upadnie jeden czy drugi bank, okaże się, że król jest nagi. Nadzoru nie ma. To powiedział jasno pan Jakubiak, że on nie był w stanie szybciej zadziałać. Co to znaczy, że nie był w stanie? Mógł coś zrobić. Mógł powiadomić jednostkę nadrzędną, na przykład panią premier, czy pana premiera wcześniej, o tym, że po prostu nie jest w stanie działać, nie jest w stanie wykonywać swojej funkcji.
Z tego te instytucje są.
Otóż to, no więc wydaje mi się, że chyba pobierał wynagrodzenie przez całe te dwa lata, a zapłacić ma za to społeczeństwo całe, prawda? Na to, że ktoś w sposób niefrasobliwy wydawało mu się, że może tam się nic nie stanie, ale się stało. I proponuję odpowiedzieć na to pytanie. Co to znaczy? Ja myślę, że jest bardzo prosta metoda na to, żeby te pieniądze odzyskać. Otóż trzeba na przykład wprowadzić karę śmierci dla przestępstw gospodarczych powyżej 100 milionów. I myślę, że bardzo szybko pan Polaszczyk przyzna się, gdzie te pieniądze schował, bo że ukradł, to wiemy. Prawda? Nie będziemy musieli czekać 10 lat. I bardzo szybko społeczeństwo odzyska swoje pieniądze i nie tylko te paręset osób, ale wszyscy będą się czuć bezpiecznie. Bo o to chyba chodzi, bo jak nie ma niebezpieczeństwa zagrożenia karą, to nie ma przestępstwa po prostu.
Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Jak słyszymy, ta sprawa nie dotyczy tylko i wyłącznie osób, które ulokowały swoje depozyty w Skoku Wołomin. Ta sprawa dotyczy każdego z nas. Po stronie prawdy zostańcie państwo z nami.
Pani poseł dr Gabriela Masłowska, kolejny z naszych rozmówców. Pani poseł, czy można powiedzieć tak, że dla depozytariuszy po dzisiejszym programie może paść blady strach? Otóż mogą ludzie wystraszyć, że ich depozyty są jakoś zagrożone. W przypadku upadłości nawet Skoku Wołomin, ci, którzy mieli oszczędności poniżej 100 tysięcy, odzyskali swoje pieniądze. A więc proszę powiedzieć, ta cała sytuacja, jak ona wpływa na bezpieczeństwo naszych lokat, oszczędności, na system bankowy, ubezpieczeniowy, bo wiemy, że to jest jednak bardzo delikatna materia.
To znaczy tak, na pewno depozyty do 100 tysięcy złotych mają gwarancję.
Nieważne, czy w banku, czy w skoku, czy w spółdzielczym.
Gdzie do 100 tysięcy złotych. Natomiast tutaj mówimy o tych, którzy ponieśli wielkie straty, którzy zdeponowali więcej. Ale zanim Komisja Nadzoru Finansowego objęła nadzorem skoki, to proszę zauważyć, że Kasa Krajowa wypłacała wszystkim, także i tym ponad 100 tysięcy depozyty. Tak było w poprzednim skoku wspólnota poprzedzającym tą sytuację Wołomina.
To jest ta sprawa właśnie najważniejsza, o którą dobijają się właśnie ci, którzy zostali poszkodowani. A co to takiego się stało, że Kasa Krajowa nagle nie może tych pieniędzy wypłacić członkom skoku innym, w tym przypadku skoku Wołomin? Wcześniej w przypadku innego skoku wspólnota wypłaciła, a w tym wypadku nie. Mówi, że tylko Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Co takiego się stało?
Zmieniły się z inicjatywy Komisji Nadzoru Finansowego przepisy prawa. Otóż dwa lata wcześniej, przed 24 miesiącami, skoki mogły wypłacać także i tym powyżej 100 tysięcy. Potem nastąpiła zmiana ustawy i niestety tylko do 100 tysięcy objęto depozyty, ale jeszcze na okres 24 miesięcy pozostawiono ten przepis. Tylko kto informował tych depozytariuszy, że jest taka sytuacja? Do ostatniej chwili komisarz skoku Wołomin, do ostatnich dni dosłownie, zapewniał, że wszystko idzie w kierunku naprawy skoku Wołomin.
Czyli może dlatego te takie nagłe nagrody i dalej pompowanie tej instytucji, aby wierzyć. Pani poseł z inicjatywy Komisji Nadzoru Finansowego, ale przeszła ustawa, no to czyimi głosami?
Oczywiście większości rządzącej. Ja z mojego doświadczenia, obserwacji, bardzo obciążam Komisję Nadzoru Finansowego. Proszę Państwa, dopóki nie będzie zmiany kierownictwa Komisji Nadzoru Finansowego, która to alergicznie reaguje na sprawę skoków, dopóki nie będzie tam restrukturyzacji, dopóty nie będzie porządku nie tylko w skokach, ale w całym systemie bankowym.
Dziękujemy Pani Poseł. Musimy kończyć nasz program. Proszę Państwa, co z naszymi pieniędzmi? Tak pytają, o to pytają uczestnicy dzisiejszego programu. Przedstawiliśmy bardzo wiele informacji związanych z tym tematem. Na pewno nie zostawimy tych ludzi. Ludzie pieniądze swoje powinni odzyskać. Tymczasem z Warszawy żegnają się z Państwem
Gabriela Schroeder
i Adam Ślusarski.